Witam serdecznie, ja nazywam się Przemysław Kowal. Ze mną dzisiaj jest dr Maciej Paluch.
Witam serdecznie pana, panie Przysławie i szanowni państwo.
Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać na temat ruchu Body Positive. No i może takim słowem wstępu w ogóle poproszę pana o scharakteryzowanie i opowiedzenie, czym tym w ogóle ruch jest według pana i jaka jest może jego historia.
Szanowni państwo, ruch Body Positive nie jest wcale takim ruchem nowym, świeżym, który by się nam wydawał, że istnieje, dlatego że powstał mniej więcej w 1966 roku jako taka odpowiedź na pewien rozstały, utrwalony, mocno modernistyczny kanon piękna, który rzeczywiście był mocno niezmienialny, mocno utrwalony i mocno taki stabilny. I coraz częściej, moi drodzy, przede wszystkim takim problemami z tym kanonem piękna oczywiście i innymi rzeczami, które się wokół tego wszystkiego działy, to był oczywiście był problem związany z zaburzeniami odżywiania i pewną dyskryminacją, jeżeli chodzi o wygląd ludzi. Ten ruch, moi drodzy państwo, zainicjowały przede wszystkim dwie takie postacie, wypromowały właściwie pisarka Connie Sobczak i oczywiście psychoterapeutka Elizabeth Scott. Na początku oczywiście ten ruch miał pewnego rodzaju założenia związane z tym, aby przekonać opinię publiczną, że jeden utrwalony kanon piękna, sposób bytu, sposób życia, oczywiście w szerokim takim spektrum pojęciowym, nie był tym jedynym właściwym, jedynym, którym powodował, że człowiek byłby szczęśliwy w tej swojej całej eudaimonii, prawda? Należało też oczywiście tutaj było stwierdzić, że związane z tym ruchem body positive były również pewnego rodzaju spektra i teoretyczne i praktyczne, czyli pewnego rodzaju dbałością o wygląd, wpisywaniem się pewnego rodzaju struktury piękna, ale też, drodzy państwo, ta szara strefa, która właśnie troszkę napędzała ten ruch body positive, a mianowicie kompleksy. Kompleksy, moi drodzy państwo, które są strukturami psychologicznymi, strukturami, które są bardzo subiektywnie postrzegane przez daną osobę, a nie do końca tak naprawdę funkcjonują w świecie realnym, w świecie, które rzeczywiście możemy zdobyć. Odpowiedź, jeżeli chodzi o rosnącą falę kompleksów, rosnącą falę zaburzeń odżywiania, bulimie, zaburzeń psychicznych związanym z problemem łaknienia, to też, drodzy państwo, przede wszystkim wiązało się z brakiem akceptacji własnego ciała, z tymi bolesnymi zabiegami, operacjami plastycznymi, szeregiem różnego rodzaju innych kompleksów rzutujących na psychikę i próby wpasowania się w pewien model funkcjonowania człowieka. Oczywiście lata 60., 70. nie były tak obramowane, jeżeli chodzi o funkcjonowanie social mediów, czy funkcjonowanie internetu, dlatego że to wszystko powstało później, ale też, drodzy państwo, pokazało to właśnie te lata późniejsze, lata 90., 2000 rok i tak dalej, jak bardzo mocno jest to duży problem, jeżeli chodzi o problem zaburzeń odżywiania się, zaburzeń łaknienia, jako problem psychologiczny. Ruch całej body positive zaczął rzeczywiście w jakiś sposób, jak to zwykle bywa, zmieniać się i w jakiś sposób ewoluować. Natomiast z początku przede wszystkim chodziło o to, żeby akceptować swoje wady, swoje niedoskonałości, swoje ciało, które jest takie, jakie jest i przede wszystkim czuć się dobrze z samym sobą, co jest bardzo, bardzo istotne i zwracać, moi drodzy państwo, co jest bardzo istotne w tym całym ruchu na początku, co było tak naprawdę, zwracać bardziej uwagę na zdrowie i sprawność organizmu niż na kanon piękna, wpasowanie się, w pewnego rodzaju wdrukowanie się w to, co powinno być uznawane za piękne. Też, drodzy państwo, bardzo istotne było to, aby kochać swoje ciało bezwarunkowo. Nawet w te gorsze dni, kiedy ono jest nie do końca takie, jakie byśmy sobie chcieli je widzieć. Dzisiaj oczywiście jest dużo, można powiedzieć, dużo słowo odłamów, ale pewnego rodzaju fragmentarycznego myślenia o ruchu body positive, dlatego że rzeczywiście zwraca się uwagę, jeżeli chodzi szczególnie o nastolatków, czy osoby w późniejszym okresie adolescencji, aby nie kompleksowo, nie mocno tragicznie traktować swoje ciało, bo ono się ciągle zmienia.
A czy faktycznie bycie otyłym jest tak zdrowe, jak opisuje to ruch body positive? W sensie wydaje mi się, że cała otoczka ruchu polega na tym, że jeżeli zaakceptuje się to, że jest się grubym, to w tym momencie wszystkie nasze problemy znikną, bo będziemy w końcu szczęśliwi i wszystko przestanie nas boleć, przestaniemy od siebie wiele wymagać i jakby ta samoakceptacja naprawi samego nas od środka. I czy faktycznie to przedstawienie się w głowie tyle daje człowiekowi? Czy jest to w ogóle możliwe?
Otyłość nigdy nie jest zdrowa i to tak samo, panie Przemysłowie, szanowni państwo, potwierdzają nie tylko badania, nie tylko lekarze, ale przede wszystkim tradycja, która bardzo mocno wskazuje na to, że osoby otyłe nie tylko mają problem z ruchem, nie tylko mają problem z pewnego rodzaju koordynacją czy dynamiką ruchu, ale przede wszystkim z różnego rodzaju systemami, jakby chociaż systemem oddechowym czy kwestią ciśnienia krwi i tak dalej. Otyłość, moi drodzy państwo, jak wskazują badania, jest dość skomplikowanym procesem, dlatego że on, dziecko nie rodzi się otyłe, dziecko nie rodzi się z pewnego różnego rodzaju obramowaniami związanymi z funkcjami łaknienia, apetytu i zaburzenia tego łaknienia. Na pewno czynniki genetyczne mają tutaj istotną rolę, dlatego że ilość komórek tłuszczowych ustala się do pewnego okresu rozwoju życia człowieka, natomiast rzeczywiście później wielkość tych komórek tłuszczowych to już jest kwestia, drodzy Państwo, przede wszystkim kształtowania własnych nawyków i, tak jak mówią specjaliści, przekarmiania, niewłaściwych trybów żywienia, niewłaściwych sposobów funkcjonowania w zakresie higieny żywienia, tego mocnego ładowania różnego rodzaju słodkościami, węglowodanami czy tłuszczami, które są później rzeczywiście rozpychaczami naszych komórek tłuszczowych. I jak wskazują, drodzy Państwo, badania, to na początku, jeżeli chodzi o chociażby o kwestię body positive, to ruch body positive nie akcentował tego, że bycie otyłym to bycie zdrowym. Dopiero później, drodzy Państwo, tak jak powiedział panie Przemysławie, rzeczywiście można było wskazać, że taki skrajny odłam tego ruchu body positive wskazywał na to, że nikomu nic do mojego ciała, jeżeli chodzi o moją otyłość. No, drodzy Państwo, niestety nie jest tak, że otyłość jest sprawą bardzo indywidualną i nie wpływa na funkcjonowanie społeczne, dlatego że generuje przede wszystkim bardzo dużo kosztów związanych z opieką medyczną, bardzo dużo kosztów przede wszystkim z zabiegami medycznymi, czy różnego rodzaju okołomedycznymi wizytami u lekarza, czy diagnostyką i później oczywiście pogarszającym się stanem zdrowia, co jest bardzo, bardzo niepokojące w naszym społeczeństwie, dlatego że coraz więcej nastolatków, nawet szacuje się, że około 30% współczesnych dzieci to dzieci, które już rzeczywiście są otyłe.
Okej, ale czy w tym przypadku, po tym jak pan to opisał, tą samą akceptację możemy porównać do prokrastynacji i nazwać to po prostu prokrastynacją?
Samoakceptacja, panie Przemysławie, jest dość trudnym zagadnieniem, skomplikowanym, dlatego że jest to proces, który rozpoczyna się dość wcześnie, jeżeli chodzi o rozumienie, pojmowanie, kształtowanie się obrazu własnego ciała, własnego stylu, sposobu funkcjonowania własnej osoby, który trwa bardzo, bardzo długo, dlatego że mniej więcej o tym kształtowanej osobowości i tych różnego rodzaju aspektach ukształtowanej osobowości możemy mówić mniej więcej, oczywiście dlatego, że jest bardzo umowny zakres wiekowy, około 24, nawet do 30 roku życia, kiedy ten obraz funkcjonowania społecznego, osobistego, indywidualnego, intymnego kształtuje się i stabilizuje się i dopiero później gdzieś on jest pewnego rodzaju już takim mocnym, stabilnym wytworem naszej psychiki, jeżeli chodzi o samoakceptację. Na samoakceptację składa się bardzo wiele czynników, nie tylko sam obraz swojego ciała, ale także relacje, sposób środowiska, relacjonowania środowiska, w którym my funkcjonujemy, sposób przede wszystkim rozumienia tego, co widzimy, dostrzegamy, postrzegamy w naszym codziennym życiu i różnego rodzaju funkcjonowania. Natomiast prokrastynacja rzeczywiście jest pewnego rodzaju sposobem odwlekania, odkładania, niepewności realizacji pewnych rzeczy. Niektóre osoby uważają rzeczywiście, że jest to pewna forma lenistwa, dlatego że osoby, które odkładają, prokrastynują, jest rzeczywiście pewne zjawiska, sytuacje, funkcje mogą w ten sposób wyglądać, czy w jakiś sposób być tutaj w taki sposób przekonywująco widziane. Natomiast prokrastynacja nie jest lenistwem, drodzy Państwo. Prokrastynacja jest pewnego rodzaju stanem psychicznym, funkcjonowaniem psychiki człowieka, która ma bardzo wiele wspólnego zarówno z lękiem, jak i oczywiście pewnego rodzaju stresem, obawą, pewnego rodzaju niemożnością dokonywania pierwszego kroku w realizacji swojego zadania. To jest pewnego rodzaju wyćwiczenie, nauczenie się lub też oczywiście w zależności od indywidualnych możliwości człowieka, niechęć do podejmowania pewnych działań. Dlatego, że działania, drodzy Państwo, wiążą się przede wszystkim z pewnego rodzaju nowum, z powstawaniem nowych sytuacji, ze zmianą. Zmiana, drodzy Państwo, to przede wszystkim również stymulacja naszego ośrodkowego układu nerwowego, która się wiąże z pewnym rodzaju wysiłkiem, z pewnego rodzaju przeciwstawianiem się zastanemu stanowi rzeczy. I tutaj rzeczywiście prokrastynacja nie jest czymś, co należy mylić z pojęciem samoakceptacji.
Jak duży wpływ na nasze zdrowie psychiczne ma w takim razie ruch i zdrowe ciało?
Ruch fizyczny, moi drodzy Państwo, nie tylko ruch fizyczny, dlatego że tu ogólna aktywność jest bardzo istotna, ponieważ tak naprawdę każdy, kto uprawia sport, czy każdy, kto podlega jakimkolwiek działaniom aktywności fizycznej czy intelektualnej, doskonale wie, że aktywność mobilizuje, aktywność usprawnia, aktywność przede wszystkim powoduje o wiele lepsze funkcjonowanie. To nie tylko układ oddechowy, o którym już mówiliśmy wcześniej, układ pokarmowy, układ nerwowy, który w sytuacji aktywności, szczególnie aktywności fizycznej, ale także, drodzy Państwo, no, podejmowania wymagania nowych zadań, nowych działań, które się dzieją w życiu człowieka, powoduje to, że ten wyrzut endorfin, tak zwanych oczywiście popularnie hormonów szczęścia, powoduje to, że bardziej, lepiej i spontaniczniej funkcjonujemy i przede wszystkim lepiej się czujemy. A to dodatkowo, drodzy Państwo, powoduje większe utlenienie mózgu, co daje lepszy i spokojniejszy sen, ale też oczywiście lepszą pamięć. Cały zakres procesów poznawczych, pamięć, uwaga, myślenie, wyobrażenie, postrzeganie wynika przede wszystkim z dobrej aktywności układu nerwowego, a nie ma, drodzy Państwo, innej możliwości poprawy funkcjonowania układu nerwowego, jak rzeczywiście aktywność intelektualna i aktywność fizyczna. Drugą sprawą, drodzy Państwo, jest to, co na co zwracają rzeczywiście lekarze, że gdyby chociaż połowa nieaktywnych osób zaczęła się, drodzy Państwo, ruszać, bardziej trenować, bardziej ćwiczyć, to nie mówię o jakimś wysiłku szczególnie mocnym, pełnozakresowym, ale rzeczywiście chociażby zwiększanie ilości spacerów, to o 14% zmalałaby liczba hospitalizacji w przypadku chorób układu krążenia, a roczna liczba zawału, drodzy Państwo, w naszym kraju mogłaby spaść prawie o 11 tysięcy przypadków. To jest bardzo dużo. Praktycznie każdy układ, który nasze ciało zawiera, jest w wyniku aktywności fizycznej pobudzany, stymulowany i rzeczywiście bardzo trudno doprowadzić do pewnego rodzaju przekroczenia granicy, jeżeli chodzi o ćwiczenia czy treningi, a na pewno da nam to bardzo wiele pozytywnych aspektów.
No to w takim razie, w jaki sposób ci przedstawiciele tego ruchu manipulują opinią publiczną, skoro zdrowe ciało jest tak dla nas ważne?
To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że tutaj w przypadku osób, które, jak wcześniej powiedzieliśmy, w ten taki może skrajny odłam, jeżeli chodzi o ruch body positive, to szanowni Państwo i szanowny Panie Przemysławie, dotyczy całego spektrum funkcjonowania człowieka, zarówno tych ludzi, którzy nie są otyli, których budowa ciała nie wpisuje się w pewnego rodzaju kanon piękna, są zbyt wysocy, zbyt niscy, zbyt okrągli, mają niepoporównaną budowę ciała i tak dalej, ale też, drodzy Państwo, ten body positive, ten ruch, o którym tu mówimy, skupia zarówno ludzi, którzy mają rzeczywiście problemy zdrowotne w zakresie właśnie otyłości. Najtrudniej, drodzy Państwo, jak to mówią nie tylko psychologowie, ale też filozofowie, zmienić samego siebie, swoje postrzeganie i przede wszystkim pracować nad samym sobą, a najłatwiej zmienić wszystko, co wokół jest. Więc najprościej zmieniamy wszystko wokół naszego otoczenia, a nie sam sposób funkcjonowania samego siebie. Dlatego, że łatwo, jak w przypadku dysonansu poznawczego, czy konfirmacji, drodzy Państwo, przysposobić sobie pewnego rodzaju ideę, jakim oczywiście jest idea ruchu body positive, niż, drodzy Państwo, wstać i podjąć dość mocny i dość długotrwały trening i przede wszystkim reżim związany z jedzeniem, odżywianiem się, higieną odżywiania, higieną snu oczywiście, higieną dnia codziennego, dlatego, że to, o czym bardzo często się nie mówi, to żeby schudnąć, drodzy Państwo, nie należy jedynie mniej jeść lub jeść właściwie i tylko trenować. To musi zmienić się całe nasze funkcjonowanie w zakresie postrzegania swojej osoby, w zakresie trybu dnia, życia dnia, higieny, dbania o siebie. To, o czym na samym początku właśnie mówił ruch body positive. Szanować siebie, własne ciało, dbać i słuchać jego.
To skąd właśnie u tych ludzi ciało pozytywnych taka zaciekłość i chęć walki z faktycznie zdrowymi ludźmi zajmującymi się sylwetkami, dietami, nie wiem, no podstawowa osoba, która nas wyciąga z tego dołu, na przykład trener personalny, tak? I niejednokrotnie zdarzyło się, że na przykład Anna Lewandowska została właśnie zaatakowana przez ruch body positive i była próba kancelowania każdej jej wypowiedzi. Skąd w ogóle próba ataku na zdrowych ludzi faktycznie, tak?
Trzeba przede wszystkim zauważyć, jakie są intencje i przede wszystkim konstrukcja psychiczna osób, które funkcjonują już w bardzo długim zakresie czasu, dlatego że to otyłość nie powstaje. Przede wszystkim otyłość, sposób widzenia siebie, sposób funkcjonowania, różnego rodzaju kompleksy nie powstają tu, nagle i teraz. To jest wytwór bardzo długiego procesu od wczesnych lat dzieciństwa, dlatego że od bardzo szybkiego okresu czasu, tych okresów nawet pierwszego roku życia, szanowni Państwo, uczymy się dbać, traktować, postrzegać, widzieć nasze ciało. To jest bardzo mocny konstrukt, przede wszystkim bardzo mocny, stabilny konstrukt, jeżeli chodzi o własne ciało i to też paradoksalnie było jednym z punktów ruchu body positive, na które rzeczywiście zwróciło uwagę, co było bardzo takim pozytywnym aspektem, dlatego że oprócz tego wytworu mocno duchowego, tego nawet wręcz transcendaliów, które działy się w okresie modernizmu i postmodernizmu, to, drodzy Państwo, zwrócono uwagę na bardzo taki przyziemny aspekt, że rzeczywiście w zdrowym ciele, w zdrowy duch. Ciało, drodzy Państwo, może funkcjonować bez umysłu, natomiast umysł bez ciała już nie. Im bardziej zdrowe ciało, tym rzeczywiście bardziej zdrowy umysł. Ale to wymaga wysiłku, to wymaga przede wszystkim zmiany postrzegania samego siebie, a to jest bardzo, bardzo trudny proces, żeby nagle po iluś latach, 10, 20, 30, zmienić wszystko to, co się o sobie myślało i skonstruować siebie na zewnątrz. od początku.
A skąd te paradoksy, gdzie kobiecie nie można zwrócić uwagi na żadną fałdkę czy kilka kilogramów więcej, a mężczyźnie bez zastanowienia kobiety z kolei mogą mówić, że się ulali albo najwyższy czas stracić ojcowski czy tam piwny brzuszek?
To jest też ciekawy przykład takiego naszego wytworu ewolucyjnego, który jest mocno sprzężony z płcią i te role, pewnego rodzaju formy funkcjonowania, które są związane właśnie z płcią, traktują o tym, że pewne rzeczy przystoją mężczyznom, a pewne nie. Oczywiście atrybutem męskości jest przede wszystkim sprawność, ruch, wytrzymałość, zdolność, dbałość o pewnego rodzaju bezpieczeństwo, umiejętność reagowania w sytuacjach trudnych. Natomiast rzeczywiście atrybutem kobiecości, jak mówi tutaj pani Eugenia Mandal w jednej ze swoich książek związanych z konsekwencją stereotypowości, jeżeli chodzi o podmiotowość i postrzeganie płci, to drodzy państwo, atrybutem kobiecości jest emocjonalizm, przede wszystkim czułość, wrażliwość, funkcjonowanie w zakresach też atrybutów piękności, oczywiście urody i rzeczywiście wskazanie kobiecie, wycelowanie w jej taki mocny schemat związany z urodą, pięknością, atrybutami bycia ładną czy uroczą, rzeczywiście budzi potężną frustrację i potężną złość. Mężczyzna nie musi być szczególnie ładny, urodziwy i pięknie skonstruowany, żeby, jeżeli chodzi o kanon piękna, żeby był rzeczywiście mężczyzną. Kobieta rzeczywiście w ten kanon się w jakiś sposób wpisuje.
A dlaczego ten ruch działa tylko w stosunku właśnie do jednej płci? Dlaczego przy ciało pozytywnych reklamach nie widzimy otyłych mężczyzn w slipach?
To jest ciekawe, dlatego że to też jest bardzo mocno związane z rolą płci, ponieważ gdybyśmy spojrzeli na konstrukcję reklam, to część reklam, drodzy państwo, jest przede wszystkim ukierunkowana, jeżeli chodzi o kosmetyki, środki związane z estetyką, z dbałością o własne ciało, drodzy państwo, jest przede wszystkim ukierunkowana w stosunku do kobiet. Natomiast jeżeli chodzi o reklamy związane z tą częścią, tą płcią męską, to drodzy państwo, przede wszystkim są ukierunkowane reklamy w formę dbałości, umiejętności, sprawności, rozwiązania problemów, czy pewnego rodzaju tworzenia systemów. I to rzeczywiście nie ma znaczenia, czy pokazujemy robotnika, który jest mniej lub bardziej otyły, ale już będzie miało znaczenie w przypadku pokazywania mniej lub bardziej korpulentnej modelki, co oczywiście się bardzo zmieniło teraz, dlatego że gdybyśmy spojrzeli na część reklam, które są współcześnie promowane, pokazywane, to nie do pomyślenia, drodzy państwo, było to nawet 20 lat temu, żeby na wybiegach występowały modelki tak zwane XXL. Dzisiaj jest to czymś zwykłym, normalnym i to jest w pewnym sensie zasługa właśnie ruchu body positive, które pokazywały, że ciało kobiety nie musi być obramowane takim mocno nawet wiktoriańskim stelażem, kanonem piękna, żeby rzeczywiście było piękne. Ciało kobiety jest poddyktowane, przede wszystkim poddawane różnego rodzaju zmianom o wiele bardziej zakresowym, bardziej skrajnym niż ciało mężczyzny, co rzeczywiście, tak jak tu wskazują różnego rodzaju artykuły czy literatura, mocno się odbija na ciele kobiety, co powinno być w pełni akceptowane i w pełni poważane.
Teraz personalia na koniec. Pan osobiście twierdzi, że więcej dla ducha i ciała daje salka i sporty walki, czy może siłownia?
No właśnie. I teraz to też jest troszkę, panie Przemysłowie, takie pisanie się w ruchu body positive, dlatego że większość osób, które właśnie zaczęła konstruować swoje życie z body positive, co jeszcze ciekawsze jest to, że dzisiaj współcześnie weszła młodsza siostra, jeżeli chodzi o body positive, a mianowicie body neutrality, czyli neutralność ciała. Ta ciało pozytywność została troszkę zastąpiona tą neutralnością ciała, która wskazuje na to, że nie przejmujmy się tak bardzo, nie bądźmy tak bardzo egotyczni w postrzeganiu własnego ciała, bo jeżeli tylko czujemy się dobrze z nim, ono będzie miało czasem lepszą czy gorszą kondycję, to jest czymś normalne, oczywiste, ale rzeczywiście, jeżeli je zaakceptujemy, niekoniecznie z jakąś wielką miłością, jak właśnie mówił ruch body positive, to wszystko jest w porządku. Ciało, jeżeli tylko jest sprawne, jest funkcjonalne, jest zdrowe, to nic złego się nie dzieje. Jeżeli chodzi o to, co pan pyta, tak naprawdę to jest bardzo indywidualna kwestia, dlatego że niektórzy nie lubią kontaktu fizycznego z drugim człowiekiem i nie będą nigdy się czuli z matą dobrze. Lubią na przykład takie swoje osobiste, mniej lub bardziej introwertyczne spacery czy wycieczki, chociażby w góry, w ciszę, w spokój, które też się wiążą w jakiś sposób z aktywnością, ale też rzeczywiście można powiedzieć, że część osób potrzebuje tego wyrzutu adrenaliny, tego mocnego kontaktu, tego mocnego fizycznego rywalizowania z drugą osobą, co rzeczywiście bardzo dobrze się tu sprawdza, chociażby sporty walki, czy tak zwana właśnie mata, którą gorąco państwu polecam.
Dziękuję panu bardzo. Ze mną dzisiaj był dr Maciej Paluch. Mam nadzieję, że do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.